zakupy uzbrojenia to jest trochę tak jak małżeństwo. To nie jest zakup bułki, którą zjemy jutro albo pojutrze, tylko to jest 30, 40, czasami 50 lat wspólnego życia.
Ja wiem z własnego doświadczenia, jeżeli mamy coś swoje i za to płacimy, to wymagamy. Jeżeli ktoś nam coś pożycza i to darmo, to grzecznie prosimy.
Zakładam, że mózg w postaci sztabu generalnego i sztabów mamy, brakuje mi układu nerwowego, czyli systemu dowodzenia.
No a co do Apache, to powiem, że oczywiście jak najbardziej tak. No każdy, kto fizycznie miał wsparcie Apache, ja miałem i widziałem, co te maszyny potrafią robić. Podjeżdżał amerykański Humvee i szeregowa wyskakiwała i zmieniała koło w nim, prawda? I nasz major leciał, żeby jej pomóc, co skończyło się poważnym incydentem dyplomatycznym wręcz, prawda?
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my jako społeczność pomagamy. Kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i uwaga, 50 tysięcy złotych z tej akcji, dzięki Wam kochani i dzięki Legimi, zostało przekazane do Zarysu, a więc ekstra. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, pozdrawiamy Was. I czwarty, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Oczywiście najważniejszy kciuk jest dla widzów Historii Realnej, dzięki, że oglądacie, dzięki, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie, działamy dzięki Wam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Redis Bet i moje książki. A dzisiaj, drodzy Państwo, debata, nowa formuła w historii realnej, debata oficerów, dwóch znakomitych oficerów. Siły powietrzne reprezentuje generał Tomasz Drewniak. Czołem, panie generale.
Czołem, dzień dobry Państwu.
Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia, a siły lądowe pułkownik Piotr Lewandowski. Czołem, panie pułkowniku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, pierwszy raz się widzimy w 2023 roku. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w nadchodzącym roku.
Dziękuję bardzo.
Wzajemnie, dziękuję bardzo.
Dobrze, panowie, dzisiaj porozmawiamy o polskiej armii, o tym niesamowitych zbrojeniach, które w 2022 roku były. W 2023 roku zapowiada się, że będą jeszcze większe i z tego, co możemy czasami przeczytać, usłyszeć, i to nie tylko w polskiej prasie rządowej, co by było zrozumiałe, ale także w gazetach holenderskich czy innych, to Polska szykuje, uwaga, najsilniejszą armię Europy i po tym, kiedy cały ten sprzęt przyjdzie, mamy mieć niemalże armię na miarę mocarstwa. Generał Tomasz Drewniak, czy zgadza się pan z tymi ocenami, czy rzeczywiście to jest jakiś gigantyczny przełom w historii Wojska Polskiego, te zakupy ogłoszone przez MON?
No, na pewno jest to przełom, bo taka ilość sprzętu nie była kupowana chyba w całej historii post Układu Warszawskiego czasie, czyli od ponad 30 lat. Oczywiście, że jest to przełomowe, tylko pytanie, czy ten przełom jest taki, jakbyśmy bardzo chcieli, czy to jest taki przełom, który potem się okaże, że będziemy mieli z nim problem, z tym przełomem. To myślę, że o tym powinniśmy podyskutować.
Tak, ja przyznam, że mam tutaj kilka punktów przygotowanych, czyli czy będziemy mieli do tego ludzi, czy będziemy mieli pieniądze, do jakiej wojny się szykujemy, i o to wszystko będę dzisiaj panów pytał. Panie pułkowniku, zwracam się do pana Piotra Lewandowskiego, czy ma pan wrażenie, że to wszystko jest kupowane według jakiegoś systemu, który się zazębia ze sobą jak puzzle i to wszystko ma sens, czy też tak jak niektórzy czasami komentatorzy mówią, że pod wpływem wojny na Ukrainie kupujemy wszystko z półki, jak leci, byle dużo, nie zastanawiając się czasami na tym, czy to wszystko do siebie pasuje?
Panie redaktorze, żeby na to pytanie odpowiedzieć, musielibyśmy poznać, jakie są planowane struktury sił zbrojnych RP docelowe. I wtedy można by powiedzieć, gdzie ten sprzęt zostanie umieszczony. Z tego też można by się domyślać, jakie zadania on będzie realizował, czyli do jakiej wojny się przygotowujemy.
bo sam sprzęt to są trochę jak cegły, ale nie wiemy, jak będzie wyglądał dom zbudowany z tych cegieł. No i super mieć tych materiałów budowlanych najwyższej jakości, no bo naprawdę kupujemy sprzęt świetny, kupujemy sprzęt nowoczesny, tak jak pan generał powiedział od czasów gdzieś lat wręcz 70. Nie było w historii polskich sił zbrojnych takich zakupów, więc materiały budowlane, trzymając się już tej paraleli, są super. Natomiast no nie wiemy, jak ma wyglądać dom. Natomiast rzeczywiście on jest taki zazębiający się, bo kupujemy praktycznie we wszystkich obszarach. No marynarka wojenna jak zwykle jest troszeczkę z tyłu, no ale nie dziwię się, bo w sytuacji, kiedy Szwecja, Finlandia ma za chwilę stać się członkami NATO, no to troszeczkę to stało się pewnie mniej priorytetowe, ale no patrząc na sam sprzęt, tak, on się zazębia, natomiast dalej, mamy wszystkie materiały do budowy, nie wiemy, jak ma wyglądać konstrukcja.
Ja muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, bo używając tej pańskiego porównania, no to skoro to ma być dom, to panowie jesteście no nawet nie tyle murarzami, co architektami, kierownikami budowy, i myślałem, że będziecie zachwyceni, że takie wspaniałe zabawki do Wojska Polskiego trafiają, a widzę w głosach panów jednak pewien sceptycyzm. Panie generale, nie powinniśmy otwierać szampana, Polska mocarstwem, to wszystko brzmi no niesamowicie, kiedy kolejne tweety Ministerstwa Obrony Narodowej informują nas o olbrzymiej ilości sprzętu z Ameryki, Korei, czy ostatnio Francji, który kupujemy.
Znaczy, oczywiście, że należy się cieszyć, to na pewno, tylko że właśnie sposób, to co pan zwrócił uwagę, tweety ministerstwa, to nie powinny być tweety ministerstwa, tylko to powinien być długoplanowy plan modernizacji sił zbrojnych. To powinno wynikać z podstawowych dokumentów. Jest taki dokument jak przegląd strategiczny, jest wiele innych dokumentów, które powinny opisywać, a jeżeli przedtem one opisywały jakąś rzeczywistość, która była nie do końca, bo się zmieniła, tak jak wojna na Ukrainie pokazała, że to się zmienia, no to powinniśmy dopracować te dokumenty, bo to dokładnie to, co powiedział pan pułkownik, no może się okazać, że z super materiału wyjdzie nam jakaś obskurna stodoła, no przepraszam, że tak powiem, że tak jest, trzymając się tego porównania, bo tak naprawdę te zakupy uzbrojenia to jest trochę tak jak małżeństwo. To nie jest zakup bułki, którą zjemy jutro albo pojutrze, tylko to jest 30, 40, czasami 50 lat wspólnego życia. I trzeba się naprawdę głęboko zastanowić, z kim i jak się chce żyć przez te 30, 40 czy 50 lat. Więc te tweety trochę, znaczy mnie cieszą, ale z drugiej strony mnie martwią, bo nie widzę sposobu, czy jakby nawiązania do całości dokumentów, do całości strategii państwa, do polityki obronnej, do tego wszystkiego. Widzę tylko tweety ministerstwa, to kupiliśmy, tamto kupiliśmy, o wam to. Ja cały czas gdzieś wewnętrznie mam nadzieję, że to wszystko za tym jest, tylko my jako obywatele tego kraju jesteśmy trochę traktowani w taki sposób, że nie musimy wszystkiego wiedzieć, chociaż w demokratycznym państwie powinniśmy, ale tutaj okazuje się, że nie musimy wiedzieć.
No tak, czyli to zaraz przejdziemy do omówienia konkretnych rzeczy, które kupiliśmy, chociaż krótko, bo lista jest naprawdę imponująca. To jeszcze tylko krótko, pan pułkownik Lewandowski, czy to może być tak, że my najpierw kupimy to wszystko, potem to zostanie, tak mówię w cudzysłowie, rozstawione i nasi strategzy popatrzą i zastanowią się, jak to wszystko poukładać, jak ten dom zbudować, jak te cegły ułożyć, bo ja domyślam się, że powinno być raczej odwrotnie, prawda?
No ja miałam głęboką nadzieję, że nie jest tak, że sztab generalny nad tym pracuje, wręcz jestem przekonany. Mam tylko takie poczucie niedosytu, dokładnie to, o czym pan generał mówił, że my mamy bardzo taką znikomą wiedzę. No my jako ludzie już jednak trochę patrzący na system z zewnątrz nie mamy pełnego dostępu do informacji, no i nie oczekujemy, że ktoś nas będzie jakoś specjalnie informował, no ale jako społeczeństwo byśmy oczekiwali, że rzeczywiście, że no pojawi się taka podstawowa wiedza, tak? No ile docelowo dywizji będziemy mieli, tak? Jak mają te struktury wyglądać? Czy do jakiej wojny się przygotowujemy, bo mam nadzieję, że nie do tej, która toczy się obecnie na Ukrainie, tylko do tej, która może nastąpić po wojnie na Ukrainie. Czyli nasza doktryna nie powinna wynikać nie tyle z doświadczeń ukraińskich, co z ukraińskich błędów. Czyli powinniśmy iść 5-10 lat dalej, a nie patrzeć, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie.
No tak, panowie, słynne powiedzenie, że generałowie zawsze szykują się do tej wojny, która już została rozegrana, prawda? Warto by się raz przygotować do tej wojny, będzie w przyszłości. Rzeczywiście to jest trochę tak, że jak hajmarsy się spisują na froncie na Ukrainie, no to wszyscy nagle Polacy kupują hajmarsy, prawda? Można takie odnieść wrażenie. Panowie, krótko powiedzmy dwa słowa o tym, co kupiliśmy, żeby to wszystko nie było zawieszone w próżni. Ja podzieliłem to na takie rodzaje tego uzbrojenia. Zacznijmy od rozpoznania. Drony Reaper, dwa okręty Delfin i najnowszy hit, dwie satelity z Francji, które mają być tymi kosmicznymi oczami polskiej armii. Czy takie rozpoznanie, te nowe zakupy satysfakcjonują panów? To jest na potrzeby polskich sił zbrojnych w sam raz? Zacznijmy od pana generała Tomasza Drewniaka.
Powiem, że jestem mile zaskoczony tą informacją, która była ostatnio przekazana, czyli o sfinalizowaniu rozmów z Francuzami na temat satelitów, bo daje nam to jakościowy skok w systemie rozpoznania, bo do dzisiaj korzystaliśmy z pewnych form rozpoznania. No nie będę mówił o szczegółach, bo one nie są dość jawne, ale mieliśmy dość ograniczony zasób możliwości, szczególnie kosmicznych. Dzisiaj kiedy będziemy mieli taki wielowarstwowy system, czyli proszę pamiętać, satelity francuskie, polski udział w AGS-ie, czyli w Global Hawku, który stacjonuje w Sigonelli, bo tam są nasi oficerowie i operują też tymi wielkimi dronami, Reapery rozpoznawcze uderzeniowe, tureckie, ten plus cały gama produktów WB Electronics, no robi to wrażenie i jeżeli to zostanie, wracając znowu do tych cegieł, poukładane w odpowiedni sposób, to naprawdę może być to taki pełny i od spodu czy od góry do dołu dobrze zbudowany system, który będzie widział i duże rzeczy, i małe rzeczy, i będzie takimi naprawdę poważnymi oczami naszej armii, naszego państwa.
Dobrze, to teraz pan pułkownik Lewandowski, ja tak będę, wrzucę taką myśl, ale po co właściwie kupować własne satelity, skoro mamy sojuszników, między innymi Amerykanów, którzy mają tych satelit setki i doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że Amerykanie dostarczają Ukraińcom wszystkie dane z własnych satelit, to po co nam własne?
No tak, no Amerykanie dostarczali też nam w Iraku, Afganistanie, korzystaliśmy z wsparcia amerykańskiego, udostępnianego w ramach programów pomocowych. Natomiast to jest trochę tak, że jeżeli ktoś jest właścicielem, to on określa priorytety, dostępność, zakres i tak dalej. Ja wiem z własnego doświadczenia, jeżeli mamy coś swoje i za to płacimy, to wymagamy. Jeżeli ktoś nam coś pożycza i to darmo, to grzecznie prosimy. A w czasie walki to jest kluczowa różnica. Prosić o przysługę, a wymagać, bo się za to zapłaciło. To jest absolutna inna jakość. Natomiast odnośnie dronów, no jak najbardziej. I ja czekam z taką mocną nadzieją, że te drony zejdą nam do tego szczebla, na którym powinny być, czyli w chwili obecnej to jest pluton już, tak? A my mamy problem z batalionem. Na chwilę obecną my mamy problem z batalionem, a obecnie to jest pluton. Ja słyszałem w wypowiedzi bardzo ważnych oficerów, na przykład z wojsk aeromobilnych, że oni rozważają nawet kwestie w niektórych swoich formacjach drużyn nawet. Więc mówimy o takim nasyceniu środkami bezzałogowymi. Więc to jest jak najbardziej właściwa droga, wielopoziomowa taka, bo mały dron ma swoje plusy i minusy, tak? Więc większy zasięg, nośność uzbrojenia i tak dalej, tym te drony większe. Ale to jest wyższy szczebel, więc nasycanie na wszystkich szczeblach. WB Electronics, świetny gracz tutaj, wreszcie doceniony jakby. Jak najbardziej, tak, oczywiście.
No dobrze, ja muszę powiedzieć, że widziałem taki film, jak to Amerykanie, zrobili on z rozmachem przez amerykańskie wojsko, przedstawiający amerykańskich żołnierzy przyszłości i tam każdy z kieszeni, tam z takiego, z kamizelki wyjmował małego drona i puszczał, więc w ogóle może zejdzie to kiedyś do poziomu w ogóle każdego żołnierza, to już byłby bardzo futurystyczne.
To już, panie redaktorze, zeszło, bo dzisiaj kiedyś żołnierz, jak popatrzymy na filmy czy zdjęcia z na przykład II wojny światowej, na pasie nosił ładownicę i tam miał pociski do Mausera. Dzisiaj w drużynie amerykańskiej żołnierz na pasie nosi baterię i puszcza takiego Black Horneta, który jest wielkości powiedzmy telefonu komórkowego, czy połowy telefonu komórkowego, który może sprawdzić, co jest za rogiem, może sprawdzić, co jest w pomieszczeniu, może sprawdzić, co jest na piętrze budynku lub w piwnicy i wrócić do właściciela. On tylko zmienia baterię i puszcza po kolei takich. Także to już się dzisiaj dzieje. To nie są żadne Gwiezdne Wojny.
No, brzmi to niesamowicie. Dobrze, panowie, czyli rozpoznanie oceniamy wysoko. Wnioskuję na 5 albo 4,5. Teraz czołgi.
Panie redaktorze, no czekamy na te niskie szczeble, bo na razie to mamy ten szczebel najwyższy, całkiem nieźle ten pośredni. Może na tą 5 to poczekajmy, aż się pojawią te drony na szczeblu, chociaż pluton.
No panie Bogu, ale chyba nie truje.
Nie, absolutnie nie. Takie mocne 4, myślę.
Panie generale, 4 czy 5? Jeżeli chodzi o rozpoznanie.
Ja tutaj 4 zdecydowanie z takim dużym plusem, jak to mówiła moja nauczycielka, jak mi czasami nie poszło, ale miałeś dobre intencje, nie?
Dobry. Siły pancerne, czołgi. 250 Abramsów za 5 miliardów dolarów, to jest ten flagowy projekt, kontrakt, plus te Abramsy używane, które dostaliśmy, tego będzie w sumie tam ponad 300, plus 180 czołgów K2 za 3,4 miliarda. Może zacznijmy teraz od pana pułkownika Lewandowskiego. To co, Polska potęgą pancerną Europy?
No i rzeczywiście, patrząc na ilość czołgów i widząc, czym dysponują, pamiętajmy w chwili obecnej, bo to się też zmienia, czym dysponują NATO-scy sąsiedzi, nie mówię o armii amerykańskiej, to rzeczywiście to byłaby potęga pancerna, natomiast taką trzeba mieć świadomość, że w mojej ocenie jest to program na dekadę, implementacja tego, żebyśmy osiągnęli pełną zdolność, to nie są 2-3 lata na pewno. Myślę, że taka pierwsza zmiana jakościowa nastąpi w ciągu 5 lat, kiedy te czołgi się pojawią, nastąpi implementacja sprzętu, niezbędnej logistyki, wyszkolenie załóg, zgrywanie, bo one będą w brygadach pancernych, a zgranie brygady pancernej, to po 3 latach możemy mówić, że ona zacznie się certyfikować gdzieś, tak, na tym nowym sprzęcie. Tylko że ja tu chciałbym taki mocny sygnał dać, jestem bardzo przekonany, że tutaj kluczem są nie tylko czołgi, ale system zarządzania i dowodzenia polem walki, zintegrowany. Bo same czołgi, to jeżeli nie będziemy mieli w pełni takiego zintegrowanego systemu, to będziemy mieli super nowoczesne czołgi i będziemy na nich malować znaki farbą, żebyśmy się rozpoznawali. Więc system, my takie możliwości mamy, tylko mam nadzieję, że wraz z tymi czołgami od razu w pełnym zakresie wejdzie właśnie system zintegrowany dowodzenia i kierowania walką.
Rozumiem. To teraz, panie generale, ja jeszcze zapomniałem powiedzieć, wprowadzając do tego pytanie o czołgi, oczywiście, że przechodzimy w ogóle pewną generacyjną zmianę, to znaczy te czołgi, te 72 zostały przekazane Ukrainie, pewnie wyjdą z użytku, ale mamy jeszcze Leopardy, to jest kluczowa sprawa, o czym nie powiedziałem, więc te siły są naprawdę imponujące, ale, i tu jest pytanie do pana generała, początkowe tygodnie kampanii na Ukrainie wielu ekspertów skłoniły do takiego wniosku, że te czołgi trochę są już dinozaurami pola walki, to znaczy po co kupować czołg za kilkaset milionów, kiedy jakiś jeden facet z rurą dosłownie wartą $1000 może go zniszczyć, chowając się w krzakach. Czy podziela pan te zdanie, że czołgi już trochę są bronią przeszłości?
To jest tak, że nie można wyciągać wniosków o budowie sił zbrojnych na lata, na dziesiątki lat nawet, na podstawie jednego konfliktu, czy nawet jednego zdarzenia w tym konflikcie. Gdybyśmy takie wnioski wyciągali, to będziemy popełniać poważne błędy. Dlaczego skuteczni byli ci przysłowiowi strzelcy z tymi rurami, którzy siedzieli na pick-upach i jeździli? Bo Rosjanie się ustawili w długą kolumnę i nie prowadzili tego w taki sposób, jak nawet ich regulaminy przewidują. I to jest odpowiedź na pytanie. Nie można, ja jestem wielkim przeciwnikiem obserwowania takiego jednego zjawiska i mówienia, tak jest na całym świecie, tak? Nie, to jedno zjawisko odnosi się do konkretnej godziny, do konkretnego dnia, do konkretnej sytuacji. Oczywiście, że warto się jemu przyjrzeć, oczywiście, że warto przeanalizować, ale tak naprawdę to dopiero kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych zjawisk może nam dać jakiś taki obraz pełny, bo to wtedy mamy takie trochę, to w lotnictwie to się ładnie nazywa patrzenie tunelowe, tak? Widzimy, już się nam wszystko zawężyło i widzimy tylko jeden mały punkcik i na podstawie tego wyciągamy jakieś wnioski i one w wielu wypadkach są błędne. Ja bym tutaj nie przekreślał czołgów, nie jestem wielkim specjalistą od czołgów, ale ja bym czołgów nie przekreślał, bo Ukraińcy udowodnili w sierpniu i we wrześniu, że właśnie to czołgi przełamały obronę rosyjską i nagle się okazało, że są potrzebne, tak? Więc tak jak mówię, bardzo bym ostrzegał przed takim myśleniem tunelowym. Zobaczyliśmy jeden kawałek czy jeden fragmencik i na podstawie tego zbudowaliśmy całość obrazu. Nie jest to dobry sposób.
No dobrze.
Jeszcze wracając do tego, co pan pułkownik powiedział, ja troszkę uprzedzę to, co tutaj powiedzieliśmy, bo mówiliśmy już o oczach. Powiem tak, zaczynamy mówić o mięśniach, czyli czołgach, samolotach i innych, artylerii i tak dalej. Mi brakuje przez cały czas jednej rzeczy. Zakładam, że mózg w postaci sztabu generalnego i sztabów mamy, brakuje mi układu nerwowego, czyli systemu dowodzenia. Bo co z tego, że będziemy mieli satelity, jeżeli ten obraz będzie docierał do bardzo wąskiej grupy osób? Co z tego, że będziemy mieli bezpilotowe aparaty, które będą widzieć daleko i będą mogły przekazać w czasie realnym obraz na przykład do artylerii czy do czołgów, jeżeli takiego systemu nie będzie? To musi być wszystko zrównoważone. To tak jak takie trochę do ciała człowieka porównamy. Mamy oczy, mamy mięśnie, już teraz budujemy je bardzo mocno na siłowni, no ale układ nerwowy musi nadążać za tym, aby przekazał te wszystkie sygnały w odpowiednim czasie do odpowiednich organów.
Rozumiem, dobrze panowie, tylko ja zaraz będę pytał oczywiście o słabe strony, o luki być może tych naszych zakupów, tylko chciałem jeszcze podsumować te kwestie czołgów. Panowie, jest tylko jedna taka rzecz, to znaczy czy my nie będziemy mieli za dużo typów, bo tak liczmy, jeżeli założymy, że jeszcze są te polskie czołgi twarde, czyli zmodernizowane czołgi sowieckie, Abramsy, Leopardy, K2, to jest co najmniej cztery rodzaje czołgów. Czy to nie będzie w razie odpukać konfliktu zbrojnego absolutny koszmar dla logistyków, panie pułkowniku?
Tu akurat przekaz mamy. Tu mamy informację, że docelowo mamy pozostać na pewno na typach dwóch, czyli Abrams jako ten czołg, powiedzmy. Co prawda już takich sformułowań się nie używa, ale dla potrzeb naszej rozmowy użyjmy czołg przełamania taki i czołgi koreańskie, K2, które mają stanowić uzupełnienie. Na pewno się pozbędziemy, jestem tutaj mocno przekonany, naszych twardych. No i dobrze, bo ich jak gdyby możliwości modernizacyjne zostały wyczerpane. Tutaj niewiele da się. No można by go rozebrać i zrobić od nowa, tylko po co? Więc na pewno ich się pozbędziemy. Jestem przekonany, że pozbędziemy się starszych Leopardów. Być może Leopardy nasze w wersji PL, być może do rezerw, tak? Je można głęboko zakonserwować i one sobie tam mogą ewentualnie czekać, tak? Ale te dwa typy czołgów rozsądne, to jest myślę taka konfiguracja docelowa. Kiedyś w przyszłości, tak jak słyszymy, kiedy odtworzymy zdolność do produkcji czołgów własnych, być może zostanie jeden, ale myślę, że ja tego nie dożyję. Chciałbym żyć jak najdłużej, ale sądzę, że to potrwa naprawdę długo. Jest to bardzo ambitny plan, no ale on gdzieś tam się w narracji pojawia. Więc na pewno docelowo tyle tych typów czołgów nie będzie.
Rozumiem. Panowie, to proponuję przejść do kolejnego obszaru, ale zanim to tradycyjna ocena szkolna. Panie generale, jak pan ocenia od 1 do 5? Proszę wystawić ocenę naszym zakupom czołgowym.
No, tutaj, tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą od tego, ale mam trochę problem z tą ilością, o której tu pan pułkownik mówił. Jeżeli będzie tak, jak powiedział, no to trochę poprawia tą ocenę. I druga rzecz to jest, proszę pamiętać, i to się będzie odnosiło też do innych sprzętów, proszę pamiętać o tym, że te czołgi ze sobą w wielu obszarach współpracują, ale też w wielu obszarach nie współpracują. Żaden klucz czołgu Abrams nie pasuje do koreańskiego czołgu, ani do Leoparda. Bo jedno jest salowe, drugie jest metryczne. Tak? Do każdego czołgu trzeba zbudować oddzielne centrum symulatorowe, do każdego typu czołgu oczywiście. Okaże się, że kierowca Leoparda nie może się przesiąść od razu na Abramsa i tam, ja tak mówię, nie jestem specjalistą, ale wiem, jak to w lotnictwie mieliśmy problemy z przesiadaniem się na różne typy statków powietrznych, więc to generuje kolejne koszty. Pamiętajmy, że takie centrum symulatorowe to jest wartość kilku czy kilkunastu czołgów kolejnych. Więc tutaj mam pewne wątpliwości co do potrzeby mnożenia typów. Czy nie wartało zostać przy jednym podstawowym typie czołgu. Nie chcę teraz mówić, czy to ma być koreański, amerykański czy niemiecki, bo tak jak mówię, to niech się wypowiedzą specjaliści, ale mam pewien problem z ilością tego wszystkiego, bo to, tak jak powiem, namnaża logistykę, namnaża szkolenie, namnaża kolejne byty, które mogą stworzyć problem. Więc tutaj takie cztery z minusem bym postawił.
Panie pułkowniku, ocena pana.
Zgadzam się oczywiście z panem generałem, z tym, że ja akurat jestem zwolennikiem, żeby mieć dwa podstawowe typy, z tego względu, że to dywersyfikuje dostawy amunicji. No, amunicja akurat tu byśmy mieli źródło, jedno może być, ale może nie tyle amunicji, ale co na przykład części i tak dalej. Bo może być problem w przypadku konfliktu na dużą skalę, wsparcia od jednego dostawcy, zawsze pozostaje drugi. No ale docelowo nie więcej niż dwa. No to jest absolutne maksimum. Tak? Docelowa ilość, no to nie więcej niż dwa. Natomiast ocena, no powiem tak, ja ciągle nie wiem, nie widzę koncepcji szkolenia czołgistów i tak dalej. Bo moim zdaniem najpierw powinniśmy albo co najmniej równocześnie budować centra szkoleniowe i ściągać czołgi. Czyli moim zdaniem nie powinno być tak, że przyjeżdżają czołgi i nasze załogi zaczynają się szkolić na czołgach, które przyjechały, ale raczej powinny istnieć już centra i zanim te czołgi będą, już podstawowe przeszkolenie na symulatorach załogi powinny przejść. Potem kilka czołgów, które można zajeździć dosłownie, żeby się zapoznali w praktyce, a na jednostki bojowe to oni już ćwiczą walkę, a nie się uczą jeździć. No bo czołg, no jego czas pracy się liczy w motogodzinach. Jego życie w motogodzinach. No więc stąd jak gdyby no takie, jeżeli chodzi o same zakupy, no to jest okej. Okay. To jest tak między 4 a 5, ja bym nawet powiedział. Ale patrząc na to, co wiemy, to takie 4 minus.
Rozumiem, czyli ten cały system. Dodajmy do tego, czy drodzy Państwo, że Abrams podobno strasznie dużo pali, bo Amerykanie się, no jak to Amerykanie, nie liczą z tym. Dobrze, panowie, pan...
No, Abrams ma, pan, przypomnijmy, że Abrams ma silnik lotniczy, ma turbinę lotniczą taką samą jak w śmigłowcu i pali od 1000 wzwyż na godzinę.
Już widzę, jak dowódcy będą pozwalali na długie przejazdy podczas ćwiczeń. Dobrze, to w takim razie spodobało mi się, znaczy uchwycę się może tak tego, co pan generał powiedział, że nie czuję się ekspertem w sprawach czołgów, w związku z tym używając terminologii tenisowej wrzucam piłeczkę na pański kort, skrzydła, to co lata. Otóż, drodzy państwo, następujące trzy spośród wielu kontraktów warto chyba wspomnieć, oczywiście F-35 jako taki flagowy kontrakt. Uwaga, koreańskie FA-50, no i oczywiście śmigłowce Apache, których ma być z tego co pamiętam 96, no około 100. No to już kompletnie branżę, że tak powiem, powaliło na kolana. I pytanie do pana generała Drewniaka, czy pan też czuje, no że wreszcie polskie siły powietrzne dostaną takie zabawki, jakie są potrzebne do obrony Polski?
No, zacznę od F-35. Ja byłem wielkim zwolennikiem tego samolotu od samego początku, nawet Można odsłuchać moje wystąpienie w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w 2013 roku, kiedy już mówiłem, że należy wstąpić do tego programu i być jego aktywnym uczestnikiem. Więc tutaj się podpisuję obiema rękami pod samolotem F-35, bo to jest przyszłość lotnictwa. Cały świat, czy większość świata dzisiaj tego zachodniego będzie ten samolot używać, więc warto się przyłączyć do tego. No i tutaj nie ma co komentować. Samolot jest znany. Oczywiście ma swoje problemy. Oczywiście ktoś tam może wyciągnąć jakieś doniesienia prasowe, że zostały uziemione, że to się stało, że tam różne rzeczy się dzieją. Tak, dzieją się. Zawsze się będą działy w takiej konstrukcji nowej, ale z drugiej strony no, jego potencjał jest przeogromny i myślę, że jak się już pozbędziemy tych wszystkich rzeczy, które się mogą wydarzyć w tym wieku dziecięcym, no to będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo dobry system. I on jest dość fajnie się wpisuje w tą koncepcję F-16, F-35. I to w sobie stanowi pewną taką zwartą całość. Co do FA-50, to po pierwsze, na razie kupiliśmy samoloty, które są z bieżącej produkcji koreańskiej i nie bardzo odpowiadają naszym potrzebom, no bo tak naprawdę nie przenoszą nas w żaden obszar do przodu, no bo ani rakiety, ani uzbrojenie nie jest jakieś powalające. Moje pytanie jest takie, bo wracam znowu do tej koncepcji. Będziemy jedynym krajem na świecie, który będzie miał lekkie samoloty takie myśliwskie, myśliwsko-bombowe czy taktyczne, tak to nazwijmy. I moje pytanie brzmi, czy myśmy przeprowadzili jakąś symulację, czy myśmy zrobili, jak to będzie wszystko się komponować z F-35, F-16, bo na razie nikt na świecie nie ma takiego. Koreańczycy dopiero budują taką sytuację, ale proszę pamiętać, że Koreańczycy mają jednego wroga, Koreę Północną, która jest całkowicie inaczej skonstruowana pod względem uzbrojenia, wszystkiego innego. My mamy trochę inny teatr, według mnie bardziej skomplikowany i bardziej nowoczesny, chociaż rosyjskie ostatnie osiągnięcia mogą temu przeczyć, w cudzysłowie osiągnięcia oczywiście, ale ja bym tak całkiem kreski na Rosjanach nie stawiał. Więc moje pytanie brzmi, jak się to wkomponuje, tak, w to wszystko, bo będziemy pierwszą armią natowską, pierwszą armią świata zachodniego, która będzie miała lekki samolot i czy my będziemy wiedzieli, co z nim zrobić. To jest moja wątpliwość. Druga to jest dotycząca FA-50, to jest, że dalej nie wiemy tak naprawdę, jak on będzie wyglądał. Są opowieści o radarach, o rakietach, o tym, ale tak naprawdę nie wiemy, jak on będzie wyglądał i ile to będzie kosztowało. Bo ja przypomnę, że radar EASA to są, mówimy o dziesiątkach milionów dolarów za sztukę. Ktoś to musi zintegrować, ktoś to wszystko musi doprowadzić do całości. To nie są proste sprawy. Integracja radaru z samolotem to jest parę lat. To tak nie da się wziąć, włożyć i wyciągnąć. To nie, tak nie działa. Więc wiele pytań jest. Zostawmy samoloty. Co do śmigłowców? Zacznę od jeszcze jednego typu śmigłowca, którego pan nie wymienił. To jest śmigłowiec Augusta, kupiony w Świdniku i bardzo dobrze, że w Świdniku. I mam nadzieję, że przy okazji zakupu tego Świdnik zostanie, że tak powiem, przymuszony do zajęcia się śmigłowcami W3, które są polskiej produkcji i był taki głos ze Świdnika, że nie będę wspierać już tego śmigłowca. Mam nadzieję, że kontrakt na AV-149 zmusi ich do tego, żeby aktywnie się zająć śmigłowcami W3, bo to może nie jest najnowszy śmigłowiec na świecie, ale to jest dobry taki osiołek roboczy w wojskach aeromobilnych, który jeszcze powinien długo służyć. Wracając do śmigłowców bojowych, czyli tych Apache, to liczba pod setkę to jest jakiś kosmos. To jest kosmos. Pamiętajmy, że ten śmigłowiec w wersji, którą my chcemy kupić, to nawet Amerykanie używają jeden śmigłowiec z radarem, czyli z radarem Longbow na 2 lub 3 śmigłowce normalne, a my chcemy kupić wszystkie z radarami Longbow. Dobrze, okej, to jest skok jakościowy nieprawdopodobny. Ale proszę pamiętać, że ten śmigłowiec jest w wartości samolotu. On jest, nie wiem, czy nie jest droższy od FA-50. Więc mówimy o pieniądzach, które są już liczone nie wiem, ile tych zer tam będzie po przecinku. I druga rzecz to jest taka, że proszę sobie wyobrazić, że każdy z tych śmigłowców może zabrać maksymalnie 16 rakiet. To jakoś łatwo przemnoży 100 razy 16, żeby tak uprościć, to jest 1600. Jak to przemnożymy przez koszt rakiety 100 tysięcy dolarów, no to jak odpalimy jedną salwę, to może budżet Polski tak od razu się zawalić. Więc oczywiście trochę się śmieję, ale pamiętajmy, że że no, jeszcze o tym nie mówiliśmy i myślę, że do tego przejdziemy, do tej całej sfery finansowej. Ja ją tylko troszeczkę poruszyłem, ale ja obawiam się, czy ta liczba jest no, po prostu niezawyżona. Bo sam śmigłowiec super. Top of the top światowy, tak? Ale czy 100 śmigłowców, nie wiem, czy Amerykanie mają 100 śmigłowców Longbow w całym wyposażeniu. Myślę, że może być problem, żeby mieli 100 śmigłowców Apache z radarem Longbow.
No tak, oczywiście o finansach porozmawiamy, to jest jedna z najważniejszych absolutnie spraw i to przygotowałem sobie na swojej liście pytań. Panie pułkowniku, jak pan się zapatruje na te lotnicze zakupy? Ja tylko wrzucę taką myśl, że wielu mówi, że ekspertów, że być może powinniśmy też kupić myśliwce przewagi powietrznej, a niekoniecznie tylko te wielozadaniowe. Czy widzi pan tu jakieś luki w tych zakupach?
Znaczy, mnie jest w ogóle trudno komentować dalej po tym, co pan generał mówił, dlatego że no jest to najlepsza osoba, którą można o to pytać. Ja może spojrzę na inny obszar. Oczywiście pomijam, że ja się absolutnie zgadzam oczywiście z tym, co przebrzmiało, no ale trudno mi się nie zgadzać, jak część mojej wiedzy pochodzi z tego, że śledzę wypowiedzi pana generała medialne. Oczywiście nie słodzę, nadmieniam, stwierdzam fakty, no, słodzę kawę tylko. Ale ja bym chciał spojrzeć na jeszcze inny obszar z pozycji swojej, jako tego, który jest na ziemi i dla którego to wsparcie z powietrza jest czasem być albo nie być. Dosłownie. I teraz znowu, super. Te wszystkie maszyny mają wiele zalet, niektóre mają wady, tylko nadal, niech one swoją robotę robią w powietrzu, to siły powietrzne sobie to organizują, no ale teraz znaczna część roboty tych maszyn, a szczególnie śmigieł, to będzie praca z tymi na ziemi. I teraz kupujemy bardzo dużo sprzętu, które da olbrzymie zdolności, tu moja uwaga właśnie, nie mamy pojęcia, jakie zdolności na chwilę obecną FA-50. Da, tu rzeczywiście trudno jest to ocenić, ale pozostałe dokładnie wiemy. No i teraz dalej, jak się przygotowujemy, żeby to wykorzystać? A trzeba pamiętać, że śmigłowiec może być świetnie wyposażony, ale jeżeli on ma wesprzeć wojska lądowe, jeżeli na ziemi nie będzie JTAC-a, czyli wysoko wykwalifikowanego specjalisty, który jest, mówiąc obrazowo, okrakiem między siłami powietrznymi a lądowymi i on je spina dosłownie, pracując na bardzo nowoczesnej, zaawansowanej radiostacji. Nadmieniam, że JTAC jest certyfikowany na TOSCO, żeby był JTAC-iem naprawdę. To są naprawdę specjaliści najwyższej klasy i on odpowiada za to, żeby wspierać, umożliwić wsparcie sił powietrznych dla wojsk lądowych na tym najbliższym kontakcie. Tak? Możemy tu filmowo podać, film Byliśmy żołnierzami i tam pada taka komenda złamana strzała, broken arrow. I to właśnie podaje JTAC, tak? I on potem naprowadza te wszystkie uderzenia lotnicze i tak dalej. I teraz JTAC powinien w chwili obecnej być co najmniej na szczeblu kompanii, jeśli nie plutonu. Co najmniej. Pytanie, czy idziemy tą drogą, że równocześnie z tym sprzętem zacznie się pojawiać właściwa konfiguracja, bo ja cały czas podkreślam, synergia tego wszystkiego, co kupujemy. I czy już mamy szkołę JTAC-ów, bo my potrzebujemy przy takich siłach nie kurs dla JTAC-ów, tylko centrum szkolenia porządne z prawem do certyfikacji ich. Mamy coś takie kursowe obecnie, element, ale to jest mało, po prostu. No a co do Apache, to powiem, że oczywiście jak najbardziej tak, no każdy, kto fizycznie miał wsparcie Apache, ja miałem i widziałem, co te maszyny potrafią robić, oczywiście w konflikcie asymetrycznym, gdzie te możliwości miały prawie nieograniczone, tak? No i powiem, że mi szczęka opadła, kiedy się dowiedziałem, że będą wszystkie w wersji Longbow, to o czym pan generał mówił. To tuż też opad szczęki miałem, bo to jest naprawdę bardzo na bogato. Ogólna ocena, no myślę, że takie między 4 a 5, pod warunkiem, że nastąpi synergia i ten K50, no bo on musi w doktrynie pojawić się. Wprowadzamy zupełnie nowy element, którego w NATO praktycznie nie ma, no to on doktrynalnie pojawić musi się. Także to gdzieś tam oscyluje, ale czy bliżej 4, czy 5, to pewnie za parę lat dopiero się dowiemy.
No dobrze, to ja tylko tak chciałem dodać do tego, co pan powiedział, jeszcze mówi pan o ludziach, panie pułkowniku, ale jeszcze pewnie o tym też będziemy rozmawiali, ale hangary, cała infrastruktura dla tych apaczów, to cała elektronika, to po prostu...
Logistyka na koniec, proszę jeszcze zostawić, bo tu logistyka, o logistyce tego to byśmy mogli, pan generał się na pewno zgodzi, zrobić osobny program.
Tak, to prawda. To
no
prawda.
Tak. I tutaj mielibyśmy trochę, myślę, że bardziej surowsze oceny. Przynajmniej na razie.
No dobrze, ja proponuję, panie generale, w takim razie chyba, żeby nie zaniżać F-35 oceny, to proszę osobno wystawić ocenę F-35 i osobno FA-50 koreańskiemu.
Nie no, na razie skupiamy się na jakości sprzętu, więc jakościowo tak, to co powiedział pan pułkownik, trzeba to wkomponować. Jesteśmy pierwszym krajem, który robi taki eksperyment, więc ja bym chciał widzieć, że to jest przemyślany zakup, a nie, że kupimy, a potem będziemy myśleć, co z tym zrobimy. I to tak naprawdę obniża ocenę, bo gdybym ja widział dzisiaj taką doktrynalną, od góry do dołu sposób prowadzenia tego, to bym tutaj nie miał wątpliwości. I druga rzecz to jest moja wątpliwość dotycząca tego samolotu, bo na razie dostaniemy samolot, który będzie dość prosty, ciężko go będzie nawet użytkować w Polsce, no bo Link 16 i tak dalej, jeszcze trzeba rzeczy doposażyć go, a ten w wersji PL on jest gdzieś bardzo daleko i na razie nawet nie wiemy, jak on będzie skonfigurowany. Więc to jest tak, to też dotyczy i czołgów, dotyczy to wszystkiego, co zostało kupione. Kupujemy na razie jakieś tam początkowe ilości tego uzbrojenia, a potem następuje narracja, że to będzie produkowane w Polsce, że coś tam się zobaczy, że coś tam się... Ja właśnie bardzo jestem ciekawy tego drugiego ciągu tego wszystkiego, bo na razie kupujemy sprzęt, on przypłynął, czołgi już przypłynęły, haubice, samoloty przylecą, nie wiem, w czerwcu czy w lipcu do Polski i tak dalej, ale tak naprawdę to będą dalej jakieś tam dziesiątki poszczególnych rodzajów sprzętu, które nie budują całego systemu. Cały system ma dopiero powstać, kiedy to wszystko zostanie zrobione. Ja i tutaj mam ogromne wątpliwości, ale wracając do tego, taką czwórkę solidną należy postawić tutaj nie. No oczywiście to jest taka ocena, piątka za F-35, czwórka za FA-50 i razem to jakoś daje 4,5.
No, to nie tak źle. Ja byłem przekonany, że pan powie piątka dla F-35, dwuja dla FA-50, więc optymistyczniej niż się spodziewałem.
Nie oceniajmy, znaczy, bo ja powiem tak, mówię to, że tak powiem, z dużym kredytem zaufania, tak? Bo jak się okaże za rok, za dwa, za trzy, że tak naprawdę to wszystko, o czymśmy powiedzieli, że nie ma koncepcji, że nie wiadomo, co z tym zrobić, no to wtedy będzie solidna dwuja, bo po prostu wydamy pieniądze w zasadzie na daremno, tak? Na razie jeszcze cały czas jestem optymistą i wierzę, że tam gdzieś te prace trwają i to się wszystko skomponuje w jakiś tam sensowny sposób i powstanie z tego nie kakafonia dźwięków, a jakiś ładny utwór muzyczny typu nad pięknym Modrym Dunajem na przykład.
No dobrze.
Ja bym chciał dokładnie, jeżeli można powiedzieć dokładnie, podkreślić to, co pan generał właśnie powiedział, my wystawiamy oceny jak gdyby uznając wątpliwości na plus. Czyli nie wiemy, ale zakładamy, że to pójdzie właściwą drogą. No bo no niby dlaczego miałbym zakładać, że sztab generalny pójdzie złą drogą? No w sposób naturalny zakładam, że te wszystkie koncepcje, one są tworzone, one są na różnych etapach i finalnie powstanie z tego coś, co będzie miało ręce i nogi, mówiąc tak kolokwialnie, obrazowo.
Czyli przyjmujemy, panowie, optymistyczną wersję. Królowa pola walki, królowa pola bitwy, artyleria. No tutaj też dużo się dzieje, więc uwaga. HIMARSy oczywiście. Zamówienie, tam na początku mówiono o 500, to zjechało chyba do 300 z tego, co pamiętam. HIMARSy no, zrobiły furorę na Ukrainie. Potem 218 systemów Chunmoo za 3,5 miliarda dolarów z Korei. To jest jakiś, rozumiem, zamiennik HIMARSa. Haubice K9, i oczywiście cały czas mamy nasze kraby produkowane w hucie Stalowa Wola. Może zacznijmy teraz od pana pułkownika. To jak pan ocenia to? To już chyba jest 10 na 10.
Znaczy tak, ogólnie to jest miód na moje serce, ponieważ moja pierwsza specjalność wojskowa to była artyleria, więc ja zaczynałem jako artylerzysta swoją służbę. Więc jak najbardziej. I teraz tak, no jedna kwestia to jest trochę mnożenie typów martwi mnie, no bo generalnie no to jak gdyby warto, żeby to ujednolicać. No ale dalej, powiedzmy sobie, broń koreańska, amerykańska będzie tutaj w miarę, jeżeli chodzi o rodzaje pocisków, kompatybilna. Nasz krab i koreańskie chałbice również. Natomiast jest kwestia wyszkolenia tego, bo super, jeżeli będziemy mieli ogółem 500 wyrzutni. I co jest ważne, tak, bo nasza artyleria to się nazywa artyleria i wojska rakietowe. I my tak naprawdę nie mieliśmy wojsk rakietowych, bo Langusta to jest, to nie są rakiety, tylko to jest artyleria rakietowa. Czyli coś, co tak naprawdę strzela jak artyleria lufowa, tylko że na większy obszar. Wreszcie odtwarzamy wojska rakietowe, które są absolutnie niezbędne, więc to jest olbrzymi krok naprzód. Ale teraz kwestia szkolenia. Okej, mamy 500 wyrzutni w linii. Jeżeli one wszystkie będą operacyjne, czyli będą używane na co dzień, policzmy, no warto było, żeby ci artylerzyści tymi pociskami rakietowymi strzelili sobie, tak mówiąc po wojskowemu, na ostro, czyli naprawdę, no ze 4 razy w roku, albo chociaż 2 razy w roku. No to przeliczmy 500 wyrzutni, dwie chociaż po 4-5 rakiet, policzmy, jaki koszt tego jest. Czy my uwzględniamy koszty szkolenia tego wszystkiego? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Dalej, wyszkolenie obsług. Mamy jedno centrum w Toruniu, które szkoli specjalistów artylerzystów. Jedno. I ja mieszkam w Toruniu. Wiem, jak oni obciążeni są. A za chwilę będziemy... Skokowo rosły potrzeby będą. Dalej, oficerowie artylerii. Ponieważ my tą artylerię mocno osłabiliśmy przez lata, ona była upośledzana, było jej coraz mniej, dopóki się nie pojawiły kraby, ale one nie zwiększały ilości, tylko jakość. Artyleryści w tej chwili służą wszędzie w koło, a tylko nie w artylerii. Dlatego, że ta piramida awansu oficerów artylerii robiła się tak wąska, że on był tak świetnie wyszkolonym oficerem starszym i nagle kończył artylerię i zaczynał pracować na zupełnie innych stanowiskach. To wszystko musimy odtworzyć. Ja cały czas wracam do zasobów ludzkich. Kupić jest najłatwiej.
Oczywiście.
Jeżeli ma się kasę. Ale cały czas wyszkolić inaczej. Zaimplementować doktrynalnie, strukturalnie i wyszkolić ludzi i potem utrzymać ten poziom wyszkolenia. To są pytania. Przy takiej ilości, tak drogiego sprzętu, naprawdę trzeba bardzo się pochylać nad tym wszystkim, żeby tego potencjału nie zmarnować.
No właśnie, tu pytanie do pana generała Drewniaka, bo ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy minister obrony narodowej ogłosił, bo na początku 500 chciał tych HIMARS-ów, no po prostu branża, no co tu dużo gadać, powiem wprost, pukała się w czoło, to znaczy Amerykanie tyle tego nie mają. Widzimy na Ukrainie, że tam gdzieś pojawia się 4 wyrzutnie HIMARS-ów i potrafią tam dosłownie front Rosjanom zdemolować. Czy tutaj gdzieś się przypadkiem jedno zero nie dopisało, panie generale, czy po prostu tego nie jest za dużo? Czy po prostu my to udźwigniemy?
No więc to jest obszar, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale jak już został poruszony tu przez pana pułkownika, to ja właśnie tutaj mam największe wątpliwości. W całym tym systemie zakupowym mam jakby obszar wątpliwości do sposobu zakupów, czyli pan minister jedzie i potem się na Twitterze tym chwali. Uważam, że trochę ten model powinien być inny. Potem mam problem z finansowaniem tego, ale do tego jeszcze rozumiem w tej rozmowie wrócimy. A potem mam wielki problem z tym, jak to w tych siłach zbrojnych będzie działało. bo ja służyłem w armii, która miała 300 tam, czy prawie 400 tysięcy na samym początku swojej kariery, początek lat 90. I pamiętam, że byli żołnierze, którzy przyszli do wojska i oddali 5 strzałów z Kałasznikowa i wyszli z wojska. Więc jak ktoś mówi, że byli wyszkoleni, to, no to życzę powodzenia z takim szkoleniem. Dzisiaj minęło 30 lat i ten poziom armii jest dużo bardziej intensywny w szkoleniu, więc pieniądze na szkolenie muszą się znaleźć, bo po prostu jeżeli nie, to zmarnujemy, to ja to nazywam, że będziemy najnowocześniejsze Muzeum Sił Zbrojnych Świata. No bo będziemy mieli kupę sprzętu super nowoczesnego i nic dalej z tym nie zrobimy. Nie będzie koncepcji, jak to użyć i nie będzie komu tego użyć. Proszę pamiętać, że takie skokowe zakupy. Ja nie wiem, jak tutaj to, co powiedział pan pułkownik o Toruniu. Ja wiem na przykład, jak to jest w Dęblinie, tak? Jeżeli Centrum Szkolenia Służby Inżynierii Lotniczej w Dęblinie może przeszkolić rocznie 200-250 ludzi, bo takie były dotychczas potrzeby. Jak się tam wszyscy zepną i będą pracować sobota i niedzielę, to może będzie to 400 ludzi, tak? A żeby zaopatrzyć sprzęt, nie mówię jeszcze już nawet o Apaczach, tylko to, co już zostało podpisane. Potrzeba w ciągu 2-3 lat 2000 ludzi. No, nie da się tych ludzi skserować, przepraszam, że tak powiem, albo wydrukować na drukarce 3D. No, ci ludzie muszą przejść określone szkoły. Oczywiście, że można zrobić to, co zrobił pan minister, że dotychczas szkoły podoficerskie 6-miesięczne kursy prowadziły na podoficerów i powiedzieć, to sobie zróbcie szkolenie w jednostkach 3-tygodniowe i wszystkich szeregowych mianować podoficerami. No można tak zrobić. Tylko czy będziemy tu mieli jakąś wartość, czy będziemy mieli model rosyjski, w którym żołnierze są szarą masą, która ma niewielkie doświadczenie, ani niewiele wie. Więc mnie ten model nie odpowiada w ogóle. Ja jestem jednak za tym, żeby to, co powiedział pan pułkownik, budować centra szkolenia w odpowiedni sposób, wiedząc, jakie mamy obszary. I nie ma takiego systemu, żadnego, który by przyjął skokowo tak duże różnice, tak? Czyli przedtem szkoliliśmy 100 czy 200 ludzi rocznie, a teraz mamy szkolić 3000. I za 2 lata szkolić znowu 100 rocznie, tak? No nie ma takiego systemu, który w taki sposób funkcjonuje. No, to nawet woda do ogródka, jeżeli jest średnica węża jakaś, to jest tyle tej wody, można przepompować i więcej się nie przepompuje po prostu. Więc moje pytanie jest takie, żeby nie było tak, że będziemy wkładali ludzi do czołgów, do haubic, do samolotów, którzy będą po 2-3 tygodniowych szkoleniach. Tak? Bo jeżeli ja słyszę, że pojechali ludzie do Korei i po 3 czy tygodniach czy po miesiącu wrócili wyszkoleni, to się zastanawiam, o czym my rozmawiamy. No bo na pewno nie o wyszkoleniu. Do tego dochodzi kolejna rzecz, że to wyszkolenie to jest na razie to, że ktoś tym czołgiem umie jechać. I ja powiem tak, na podstawie programu F-16, proszę sobie wyobrazić, że polscy piloci polecieli do Stanów, byli tam około 2 lat, wrócili na poziomie basic, jak pamiętamy był to listopad 2006 roku i żeby osiągnąć ograniczoną zdolność bojową do trzymania dyżurów w systemie powietrznym Matinans, zrobiliśmy to dopiero we wrześniu 2010 roku. 4 lata nam zajęło w Polsce latania, żeby grupa pilotów, i to nie cała, wąska grupa pilotów, osiągnęła poziom wyszkolenia. Więc to jest taki czas. To nie jest 2 tygodnie, to nie jest 2 miesiące, to nie jest pół roku. Po pół roku pilot, to, czy nie wiem, myślę, że w każdej innej dziedzinie, to wie, jak tym samolotem startować i lądować, ale tak naprawdę nie wie, jak go użyć w walce. A już do tego nie wie, jak go użyć indywidualnie. Potem trzeba do tego doliczyć jeszcze całe ugrupowania, pluton, kompania, batalion, brygada i tak dalej. To są lata ćwiczeń. Do tego dochodzi cała kadra dowódcza, która też musi wiedzieć, jak ten sprzęt używać. Akademie, kursy, no to jest nieprawdopodobny wysiłek, który chyba w Polsce, no myśmy mieli taki czas w Polsce, jak niektórzy czytają książki historyczne, to jest wojna koreańska, kiedy kursy oficerskie z 3 lat się zrobiły roczne i wypuszczano 1000 oficerów ze szkół oficerskich w ciągu rocznego kursu czy półtorarocznego, dobrych efektów to nie przyniosło i wtedy słynne powiedzenie nie matura, lecz chęć strzela, tak?
No tak, ja pamiętam, jak ogłoszono te zakupy HIMARS-ów, zrobiłem, siedząc na tym samym krześle, którym teraz jestem, na tym samym fotelu z generałem Kraszewskim rozmowę i mówię, a ile potrzebna ludzi wyspecjalizowanych artylerzystów do obsługi tych HIMARS-ów? On tak szybko przeliczył, mówi 15 tysięcy. Ja spadłem po prostu prawie z tego fotela, ale jeszcze oczywiście o kwestii czynnika ludzkiego, czyli ile ludzi jest potrzebne do obsługi tego wszystkiego, to zapytam w podsumowaniu naszej rozmowy. Panowie, czy tu w ogóle jest sens wystawiać cenę? No bo rozumiem, że sprzęt na 5, tylko są pytania innej natury, tak? Panie pułkowniku.
Ja nie podejmę się. Bo 500 Heimarsów wygląda z jednej strony super, z drugiej ja zachodzę w głowę, bo poziom Heimars to jest raczej brygada artylerii. No to ile? My chcemy mieć 7-8 brygad artylerii? No to jest zupełnie, no nie wiem, chcemy wroga zmieść z powierzchni ziemi, zanim on w ogóle podejdzie do granic, no teoretycznie byłoby to możliwe, tylko że to jest wszystko teoretycznie, tak? Ja naprawdę nie wypowiem się, dopóki nie zobaczę struktur. Tym bardziej, że jako z wykształcenia artylerzysta, tak? To naprawdę, no nie podejmę się, sprzęt na 5 jest, absolutnie, na 6 nawet, tak? Sprzęt jest super, tak? Zasięg 80, 300, można sobie zmieniać. Precyzja potwierdzona, skuteczność, wszystko ok. Sprzęt jest na 6. Natomiast ich ilość i implementacja tego w armii, pojęcia nie ma.
Pojęcia no tak, nie ma. Ktoś pamiętam kiedyś powiedział w trakcie tej rozmowy, bo siła ognia tego życia jest taka, że jakby to w jedno miejsce uderzyć, to by pustynia została, że taniej po prostu bombę atomową kupić i machnąć ręką na tej Heimarsie. Oczywiście to było żartem. Panowie, teraz pytanie zacząłby chyba tą rundę generał Drewniak, bo to trochę takie naturalne. To jest to, że obserwujemy od no już kilku miesięcy ataki rakietowe Rosji na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Cały czas coś tam spada. Jak nie drony, to rakiety manewrujące. No i oczywiście wielkie pytanie o nasz system przeciwrakietowy, obronę powietrzną, Wisła, Narew. Panie generale, czy tutaj coś idzie do przodu? Czy ma pan poczucie, że idzie w dobrą stronę zakupy tego sprzętu? Tam jakaś mała Narew się pojawiła, tak, ale nie ma jakichś wielkich przełomów.
Znaczy, jeżeli chodzi o system obrony przeciwlotniczej, to dzisiaj jesteśmy trochę, powiem tak, nawet nie trochę, bardzo w lesie, bo to był jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów, kiedy no, nasze systemy rakietowe, spadek po jeszcze Układzie Warszawskim, no, są no, dość stare, tak powiem, żeby już nie być bardzo brutalnym dla nich. Cały system, który kupujemy, czyli mówimy o Patriotach i bardzo dobrze, że oprócz tych dwóch baterii jest decyzja o kolejnych, bo to dopiero buduje system. Narew i wszystko to, co się koło tego dzieje, zestawy Pilica, Piorun i to wszystko co tego, to buduje taki obraz przemyślanej koncepcji od początku do końca, od dolnego piętra tego menpada żołnierskiego, który strzela do śmigłowca przez krótki zasięg średni, aż do balistycznych głowic, które możemy patriotami dosięgnąć. Buduje to obraz naprawdę taki, dobrze to widzę tutaj. Do tego cieszy mnie to, że zdecydowano się na w drugiej transzy na radary, które będzie Polska tylko miała, na razie przynajmniej, czyli radary do systemów Patriot, które patrzą dookoła, nie tylko 120 stopni w kierunku nieprzyjaciela, co daje nam taką możliwość bardziej elastycznej obrony czy obserwacji. I do tego IBCS, czyli system, który wszystkim będzie kierował, według mnie to jest jeden z najbardziej przemyślanych programów, jaki jest obecnie realizowany. Od początku do końca konsekwentnie jest realizowana koncepcja, która jeżeli zostanie wdrożona w tym wymiarze, w jakim jest, i do niej chyba najmniej wątpliwości i opozycja ma i wszyscy raczej uważają, że jest to ten, i ja dokładnie mam takie samo zdanie, że jest to jeden z najbardziej wyważonych i przemyślanych programów. W nim nie ma żadnych rewolucji. Proszę zobaczyć, czy w tym programie od samego początku nie ma żadnych rewolucji. Nie to, że coś kupujemy, wyrzucamy. Nie, tutaj jest pewna zgodność, kontynuacja, bo przecież rozmowy o Patriotach były jeszcze dużo wcześniej, tak? Rozmowy o systemach. Więc jest tu pewna kontynuacja i bardzo mnie to cieszy i uważam, że właśnie tak powinniśmy budować. Ten program obrony przeciwlotniczej pokazuje, jak latami po kolei, dokładając kolejne cegiełki do tego muru, budujemy bardzo poważną zdolność, która ma kluczowe znaczenie dzisiaj dla obronności kraju, co widać w obecnej wojnie i to się nie zmieni akurat. Więc tutaj powiem, że naprawdę taka solidna piątka z tym. Oczywiście te wszystkie wątpliwości dotyczące szkolenia, pieniędzy i tak dalej, o których jeszcze będziemy mówić, ale jeżeli chodzi o samą koncepcję i sposób budowania, to jest to chyba najbardziej zrównoważony i najlepiej prowadzony program.
No dobrze, pan pułkownik Lewandowski.
No ja się całkowicie zgadzam, to jest taka naprawdę mocna piątka. z jednej strony to jest skutek takich wieloletnich prac, które trwały i ten system istniał. Ja tylko osobiście zarzut mam, że te prace trwały strasznie długo, bo one były mądre, one naprawdę, to widać, że to zostało opracowane, przemyślane i tak dalej, natomiast co najmniej dwukrotnie zbyt długo te prace się potem zaczęły przeciągać, bo to w ciągu 3-4 lat spokojnie można tworzyć, a to trwało tam ponad 8, ale system jest, tu wątpliwości nie ma, bo ten system widać. Tak jak mamy wątpliwości, gdzie te hajmarsy, gdzie ta artyleria będzie, bo tego nie widać ciągle, tutaj widzimy, mamy krótki zasięg, mamy bliski, mamy średni, widać jaki sprzęt, jak on będzie z sobą pracował, bo jest kupowany system. Tak jak właśnie pan generał powiedział, super, że nie kupujemy radarów kierunkowych, bo one są według koncepcji amerykańskiej, które mają silne lotnictwo i dla nich te kierunkowe są ok, przy tym, że oni zakładają, że to niebo, oni sobie wymiotą w zasadzie dla nas dookólny. Super, tak, a naprawdę jakby była szóstka, ja bym też dał nawet za to, co wiemy, szóstkę.
No dobrze. Panowie, to wielki nieobecny tej dyskusji, ale to panowie sygnalizowaliście na początku, marynarka wojenna. No czy tutaj jest w ogóle o czym rozmawiać? To jest moje pierwsze pytanie. Panie generale, czy w ogóle Polska potrzebuje marynarki wojennej? Bo są w tej sprawie zdania podzielone. Ja tylko wrzucę taką informację, no, że mamy ten gazociąg nasz w Świnoujściu i chyba przydałoby się coś, żeby móc to obronić.
Ja tylko... Proszę popatrzeć na dwie rzeczy. Pierwsza to jest Ukraina. Rosjanom udało się Ukrainę doskutecznie odciąć od Morza Czarnego i proszę zobaczyć, jaka Ukraina ma problemy. Morze jest zawsze oknem na świat. Pamiętajmy też, że siły wzmocnienia NATO, które na pewno miałyby się pojawić w Polsce, w dużej większości są to siły amerykańskie, no, czy brytyjskie. Jeżeli chcemy przetransportować brygadę czołgów, to tylko możemy to zrobić drogą morską, no bo samolotem po jednym czołgu będziemy wozić, to tak się nie da, no to byśmy miesiącami to trwało. Więc Polska musi mieć panowanie w swoim obszarze morskim, który pozwoli nam na swobodę zaopatrzenia logistycznego. Proszę zobaczyć, co by się stało, gdyby dzisiaj Ukraina miała morze jako okno na świat. Jak szybko i jak sprawnie można było zaopatrzyć Ukrainę. Nie tylko w sprzęt wojskowy, w sprzęt dla ludzi, jedzenie, koce, wszystko, tak? Proszę zobaczyć, jak potężny port morski potrafi dziennie przeładować ładunków. Więc Polska musi mieć przynajmniej dwa duże porty morskie, bezpieczne, w których będzie można dokonać wszystkich operacji morskich. I bez poważnej marynarki wojennej takiego czegoś nie osiągniemy, no bo jeżeli Rosjanie ustawią dwa lub trzy okręty podwodne, a takie mają, czy to w Kaliningradzie, czy to w Kronstadzie, swojej bazie na Bałtyku, od Bornholmu na zachód i odetną nas od wejścia do Morza Bałtyckiego, to żaden statek handlowy, żaden statek z zaopatrzeniem, żaden statek ze sprzętem nie wejdzie na Bałtyk, bo po prostu się będzie, bo to będzie samobójstwo. Więc no, polska marynarka ma określone zadania. Jeżeli ktoś mówi, że nie widzi tej marynarki dzisiaj, to według mnie popełnia bardzo kardynalny błąd.
Dobrze, panie pułkowniku, to jaki jest z tego, zwracam się do pana pułkownika Lewandowskiego, jaki jest z tego wniosek? No bo kupujemy, no tak, są zapowiedzi, jakiś fregat, tak, które mają trafić do Polski. Jak pan ocenia w takim razie, czy te zakupy, czy zapowiedzi zakupów odpowiadają potrzebom Rzeczypospolitej?
Znaczy, powiem szczerze, nie ocenię, bo marynarka wojenna to nie mój obszar, ale mogę powiedzieć, że jestem mocno przekonany jako osoba tkwiąca gdzieś w tych kwestiach obronności, że musimy mieć zdolność uniemożliwiania blokady własnych portów. Nie wywalczenia przewagi na Bałtyku, bo jesteśmy w NATO i jak gdyby już geopolitycznie ta przewaga za chwilę będzie miażdżąca, ale musimy dbać o własne porty. I to jest trochę tak jak z satelitami. Jedno to się prosić i może ktoś nam pomoże, a jedno mieć swoje i mieć zdolność własną. A ta zdolność jest kluczowa, taka, że to muszą być zespoły okrętów, bo okręty walczą zespołami. To nie może być jedna fregata, bo ktoś mówi, patrzcie, fregata, jedna rakieta i zatopiona. No nie. Tak? Jeżeli będzie to zespół, mało tego. zespół funkcjonujący z tym, co jest na brzegu i z tym, co jest w powietrzu. I taki zespół ze zdolnościami rozpoznania, bo trzeba pamiętać, że nowoczesne okręty wojenne to jest nosiciel broni przeciwlotniczej w dużej części, systemów rozpoznania, które przesuwają naszą widoczność. A trzeba pamiętać, że część ataków na Ukrainę rakietowych jest z nadmorza. Dlaczego? Bo tam Ukraińcy często nie widzą. Satelita też nie zawsze widzi. Prawda? To przesuwa naszą zdolność. Więc tak, potrzebujemy. Ale co? Naprawdę to zostawię już specjalistom.
Ja myślę, że musimy zrobić, ja zrobię chyba osobny odcinek o flocie, dawno tego w historii realnej nie było. Panowie, ja myślę, że to jest tyle, jeżeli omówiliśmy te główne zakupy, te główne obszary budowania potęgi sił zbrojnych, a teraz pora, żeby do tego wspaniałego obrazu dodać, no właśnie, zadać pewne niewygodne pytania. Ja uważam, że media...
Można, panie redaktorze, jeżeli można, bo jeden obszar nam uciekł. Broń przeciwpancerna, coś, co upośledziliśmy chyba najbardziej w naszej armii, tak? Mhm. Kupienie brytyjskich systemów najlepszych, wysoce zaawansowanych i tworzenie koncepcji pułków przeciwpancernych jak najbardziej tak, żeby zasygnalizować. Obszar, który gdzieś tam znika, ale zdolność rażenia czołgów przeciwnika na duży dystans, czyli zanim one są w stanie razić, to jest jak najbardziej dobry ruch, bo przeciwpancerne pociski kierowane mają to do siebie, że to piechur nosi, jednak dystans jest ograniczony. Oczywiście Spike ma trochę lepsze możliwości niż Javelin i tak dalej, ale ta jest dalej broń piechoty. Mhm. Tak? A koncepcja tworzenia bardzo nowoczesnych pułków przeciwpancernych do niszczenia broni pancernej przeciwnika na takim dystansie średnim jak najbardziej za.
Tylko powiem złośliwie, że pytanie, czy potencjalnemu przeciwnikowi została albo zostanie za parę lat jakakolwiek broń pancerna po tym, co się dzieje na tej Ukrainie, ale poważnie to ja, skoro pan pułkownik też zauważył jakąś lukę w tej naszej rozmowie, panie generale, to tylko dwa słowa, czy pan z kolei widzi, że o czymś żeśmy nie powiedzieli ważnym, albo może coś innego, czegoś ważnego nie kupuje Polska, czegoś jeszcze brakuje w tym wszystkim?
Ja nie wiem, czy kupuję, czy nie, bo tak jak powiedziałem, ta informacja jest nam dozowana trochę, jakbyśmy byli, nie wiem, niegodni, żeby ją posiadać, albo niegodni zaufania. Nie widzę w ogóle, to co powiedziałem już raz, ale do tego wrócę, tego nerwu armii, czyli nie widzę systemów. Dzisiaj armia musi być zlinkowana. Dzisiaj wojsko musi posiadać internet, nie 5G, 7G, że tak powiem, z wyprzedzeniem, bo wszystkie obrazy, satelity, bezpilotowców, kamer z czołgów, z wszystkiego, co ten, wszystko to jest 4K. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym czasie trzeba będzie przesłać setek nadajników obraz 4K. I ktoś ten obraz musi obrobić, ktoś ten obraz musi dystrybuować, ktoś ten obraz, na podstawie tego obrazu musi wypracować jakieś decyzje, ktoś, to jest potężna machina. Ja dzisiaj w ogóle tego obszaru nie widzę, mam nadzieję, że on jest gdzieś realizowany, ale on może jest tak tajny, że nie mam dostępu do tej informacji, ale nie widzę go. Nie widzę zintegrowanego systemu, który by połączył różne systemiki, które kupujemy, czy podsystemiki i zbudował to, że od szefa sztabu generalnego, czy od wodza naczelnego, do dowódcy plutonu, czy nawet drużyny, będziemy mieli zintegrowany obraz sytuacji taktyczno-operacyjnej i na podstawie tego obrazu wszyscy dowódcy poszczególnych szczebli będą podejmować jak najlepsze decyzje, bo dzisiaj tak naprawdę, i to Ukraina jest tego bardzo dobrym przykładem, najważniejsza jest informacja. Resztę to już jest tylko, że tak powiem, logistyka, dojechać i szczelić. Dzisiaj informacja i jej dystrybucja, sposób dystrybucji tej informacji, bo co z tego, że nasze satelity będą widzieć, że nie wiem, zgrupowanie rosyjskich czołgów się przesuwa, jeżeli ta informacja nie trafi w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. Ja nie widzę tego nerwu, nie widzę tego systemu nerwowego armii, który miałby docierać do każdego najmniejszego palca i najmniejszej części naszego organizmu. Nie widzę tego i to mnie martwi.
No dobrze, to mam nadzieję, że oglądają nas też decydenci, którzy wyciągną wnioski z tego, co powiedział pan generał. A teraz, panowie, dwie główne problemy, jakie się nasuwają, kiedy słucha się panów i czyta te wszystkie kolejne doniesienia. Rolą mediów jest oczywiście reprezentowanie interesów społeczeństwa, czyli w tym przypadku widzów historii realnej, no bo przecież to wszystko będzie kupione za nasze pieniądze, za pieniądze podatników. I tak, zakontraktowano w roku 2022, uwaga, sprzęt za 100 miliardów złotych. W 2023 roku zostanie przekazane na armię 3% PKB, to jest jakieś ponad 97 miliardów złotych, plus Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, razem to będzie 130 miliardów. Mamy na zbrojenia wydać w 2023 roku, uwaga, więcej niż w 2022. I teraz, panowie, pytanie no podstawowe, czy po prostu nas na to stać? Czy pod ciężarem tej wielkiej, potężnej armii po prostu polska gospodarka się nie załamie?
No, powiem tak, że już dzisiaj widać pierwsze oznaki tego, że ambitny plan napotyka duże problemy, bo próbowano uzyskać pieniądze na aukcji sprzedaży obligacji. Okazało się, że nie bardzo byli chętni, żeby kupić te obligacje. Potem okazało się, że kolejne pieniądze, które miały płynąć z różnych obszarów do MON-u na plan, na program modernizacji, nie płyną. Więc ja się obawiam jednego, że po prostu zabraknie pieniędzy. A po drugie, ja bym tutaj chciał, bo dzisiaj jest taka narracja polityczna, że zakupy tej ilości uzbrojenia są niezbędne i to Polskę postawi, będzie Polska bezpieczna. Tak? Ja tylko chciałem przypomnieć, że zgodnie z tym, co powiedział chyba Aleksander Wielki, a potem po nim powtórzył Napoleon, że do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. I państwo jest tak silne, jak silnie jest finansowo. Co z tego, że będziemy mieli 1000 czołgów, jak będziemy mieli długi we wszystkich krajach na świecie i będziemy spłacać te długi kolejne ileś lat. Tutaj z panem pułkownikiem jesteśmy z tego pokolenia, że długi Edwarda Gierka spłacaliśmy to my, a podejrzewam, że długi obecne będą spłacać nasze dzieci i dzieci naszych dzieci. I to tak naprawdę mnie martwi, że dzisiaj kupując uzbrojenie, które jest potrzebne, ja nie mówię, wystawiliśmy to naprawdę dobre ceny, ale państwo nie może żyć w oderwaniu od swoich zdolności finansowych, od swoich zdolności gospodarczych, bo po prostu to nastąpi wielki krach, po prostu nastąpi wielki krach. Pan redaktor na pewno pamięta, dlaczego Hitler między innymi przystąpił do kilku wojen, dlatego że szybkie zbroja niemieckie doprowadziły w zasadzie do krachu gospodarki niemieckiej. No. I ja się boję, żeby Polska nie była w takiej sytuacji, że w pewnym momencie ten cały świetny sprzęt zostanie uziemiony na ziemi, bo nie będzie pieniędzy, żeby go eksploatować, a my będziemy spłacać kolejne pokolenia będą spłacać potężne długi. Mam tutaj do tego wątpliwości. Wolałbym, aby ten program był bardziej zrównoważony pod względem finansowym. Tak? Mówiliśmy o jakości sprzętu, super, ale mam wielkie wątpliwości co do jego zrównoważenia w obszarze finansowym.
No właśnie, panie pułkowniku, oddaję teraz głos pułkownikowi Lewandowskiemu, bo ja tak też słuchając pana zauważyłem, że jakby są dwa rodzaje kosztów. Pierwszy to jest te koszmarne sumy, które są podawane, no nie wiem, kupujemy tam tyle i tyle Heimarsów i to kosztuje tyle i tyle, ale przecież to jest początek dopiero płacenia, no bo są tak, koszty szkoleń, koszty hangarów, gdzie to trzymać, koszty zatrudnienia żołnierzy, którzy będą przy tym służyć, koszty pocisków tych, które będziemy wystrzeliwać na szkoleniach i kupować kolejne. W związku z tym to jest dopiero początek, więc to będzie, im więcej kupimy, tym będzie więcej dodatkowych kosztów w pewnym sensie. Czy nie boi się pan właśnie takiego efektu kaskadowego, że dzisiaj nasi decydenci są pod wpływem szoku, jaki wywołała agresja rosyjska na Ukrainę. Wszyscy się boimy, że nas to może spotkać, kupujemy, a nikt nie liczy pieniędzy.
Ja się właśnie najbardziej obawiam tej drugiej fazy, no dlatego że tutaj pieniądze będzie trzeba wydawać bardzo mądrze, mając tak olbrzymie ilości drogiego uzbrojenia, bo to jest, my wykonujemy też skok taki jakościowy, ale i finansowy, no bo trochę inny koszt było szkolić żołnierzy w strzelaniu z armatochaubicy Goździk 2S1, no i te pociski relatywnie tanie, można tam sobie było zaplanować ich zużycie mniej lub bardziej efektywnie, ale przy tak drogich systemach ta kultura tego planowania musi być naprawdę olbrzymia. Ja tu pozwolę sobie przytoczyć kiedyś taką rozmowę z żołnierzem szwedzkim, kiedy on patrzy na naszego Rosomaka, oni mieli też patrię, podwozia, tylko z działkami 20 mm, czyli gorszymi od naszych. I on mówi, o super, działko 30 mm i wszystkie wasze rosomaki mają. Ja mówię, no ta główna wersja tak. A stać was na to, żeby żołnierze z tego strzelali? Myśl tego oficera była taka, czy nas stać na to, żeby szkolić żołnierzy na tak drogiej amunicji? I wrócę teraz do tego, o czym rozmawiamy. Super, tylko moje główne wątpliwości, bo ja całe życie szkoliłem ludzi, tak? Od najniższego poziomu w ramach tam rozwoju swojej kariery. Teraz mam tam przyjemność prowadzić wykłady dla podpułkowników nawet. I cały czas gdzieś z tyłu głowy mam, że szkolenie to są pieniądze. Dokładnie, to są pieniądze. Czasy, kiedy żołnierz poleciał w pole, polatał z karabinem, dowódca plutonu rzucił dwie petardy, okej, okay, to jest takie szkolenie, zanim żołnierz złoży przysięgę. No, takie wojskowe BHP trochę. No ale to wszystko potem. To najpierw mądre inwestycje w centra szkolenia, w symulatory, bo symulatory na początku dużo kosztują, ale się błyskawicznie zwracają. Tylko że symulator musi mieć odpowiednią bazę wykładowo-gabinetową, instruktorów z wysoką kulturą techniczną. To musi być zaplanowane metodą kursową. Jeżeli my zaczniemy szkolić garściami amunicji, nie daj Boże, to pieniędzy nie wystarczy na pewno.
Ja tutaj w uzupełnieniu tego, co powiedział pan pułkownik, powiem tak, byłem ostatnio na takiej konferencji i występowała pani pułkownik z Holandii i oni też kupili nową wersję śmigłowca Apache, czyli taką jak my. Oni użytkują Apache od 30 lat. I co zrobili pierwsze Holendrzy? Zanim jeszcze kupili, jak podjęli decyzję, że będą kupować, to zbudowali Centrum of Excellence, czyli centrum szkolenia na te nowe Apache. Oni się już nie muszą przeszkalać, jak piloci latają, bo piloci na Apachach latają, mają wyszkolonych pilotów. Oni z powodu tego, że pojawił się radar i pojawiły się nowe możliwości śmigłowca, zbudowali centrum, które będzie uczyć, jak walczyć nowym śmigłowcem, jak wykorzystać nowe zdolności, które pozyskał ten śmigłowiec, bo sam płatowiec niewiele się zmienił w stosunku do podstawowej wersji Apacha. Oni umieją go obsługiwać, umieją nim latać. Byli w nim w Afganistanie, naprawdę zrobili dużą robotę. I od razu powołują centrum, w którym będą się ludzie uczyć, jak te pieniądze, które zostały wydane na to podniesienie zdolności tego śmigłowca, wykorzystać w praktyce. My na razie nie zrobiliśmy nic. My ciągle mówimy, że szkolenie żołnierzy to polega na tym, że się nauczy jeździć czołgiem czy latać samolotem. Nie, to jest największy błąd. Jeżdżenie czy latanie samolotem nie ma nic wspólnego z walką. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że kierowca Formuły 1, jak zrobi sobie prawo jazdy, to może siadać na tor i jechać. No nie, każdy żołnierz dzisiaj jest takim kierowcą Formuły 1 lub wysokiej klasy sportowcem. On cały czas musi trenować. Nie da się być, nie wiem, trampkarzem klubu jakiegoś tam LZS-u i powiedzieć, że teraz będę grał w Real Madryt, tak? No nie. Żeby wejść do tej najwyższej ligi, trzeba ciągle trenować. To jest trenowanie indywidualne, to jest zgrywanie grupowe, to są dziesiątki, setki, tysiące godzin spędzonych w różnego rodzaju sytuacjach. I symulatory, wracając do symulatorów, nie tylko symulatory, które uczą jeździć, ale dziś na świecie są symulatory, które się linkuje, w których się rozwiązuje problemy taktyczne. Ja byłem w takim centrum symulatorowym Izraela, gdzie jest kilkanaście symulatorów. Z drugiej strony jest cały zespół przeciwników w oddzielnym części budynku i oni wszystkie scenariusze rozgrywają tam dziesiątki razy. Tak długo, aż znajdą ten złoty środek, chowają, że tak powiem, teczkę 15B do archiwum, a jak potrzeba, to ją wyciągają i 90% planu mają już rozegranego. Tak dzisiaj świat działa. Dzisiaj nikt sobie nie pozwala na to, tak jak kiedyś, że jak Żukow czy Koniew, no dobra, pojedźmy tam, co się stanie? No dobra, zginęła jedna dywizja, no to teraz nie, tam się nie udało, to jedźmy tam. No tak nikt dzisiaj nie działa, no chyba, że Rosjanie w Ukrainie, no. Ale nikt sensownie tak nie działa. Dzisiaj to wszystko musi być zmodelowane od poziomu dowódcy, załogi, samolotu, czołgu, haubicy i tak dalej, aż do poziomu strategicznego, na którym ciągle powinniśmy modelować różnego rodzaju warianty działań, abyśmy wiedzieli, jak ten sprzęt używać, jak on funkcjonuje, jakie on nam dał korzyści, co osiągnęliśmy, jaki jest zysk z tego, że wydaliśmy tyle pieniędzy.
Panowie, to w takim razie dwa ostatnie pytania już dzisiaj i to naturalnie przechodzimy i do tego. Mówiliśmy o pieniądzach, bo nie ukrywam, że to jest jakby głównie dla mnie tutaj znak największy zapytania, ale jest jeszcze drugi znak zapytania, to znaczy ludzie. Powiedział przed chwilą pan generał Drewniak, że ta armia, skoro będzie tyle sprzętu, to będzie armia wysoce wyspecjalizowanych ekspertów, którzy będą potrafili tego używać w sposób kompetentny. No dobrze, panowie, to skąd wziąć tych ludzi, tak powiem? Panie pułkowniku, zacznę od pana pułkownika Lewandowskiego. No są jakieś tam ustawy o obronie ojczyzny, 300-tysięczna armia, teraz jakieś pobory mają być rezerwistów, ale czy wierzy pan, że w Polsce obecnie znajdzie się tylu ludzi, żeby to wszystko mogli obsługiwać? Ja tylko dodam, że czytałem gdzieś taką analizę, że trzeba by z rynku pracy wyciągnąć 10% mężczyzn. No to trochę brzmi przerażająco z punktu widzenia też ekonomii, ale po prostu realizmu. Czy znajdą się chętni do służby w Wojsku Polskim?
Panie redaktorze, pierwszy błąd merytoryczny tego 10% mężczyzn, obecnie udział kobiet w siłach zbrojnych znacząco rośnie i rósł będzie.
Przepraszam bardzo, biję się w piersi. Przepraszam wszystkie panie żołnierki, które nas oglądają.
I ja jestem akurat zwolennikiem tego rozwiązania. Wielokrotnie miałem okazję z paniami w mundurach, zarówno w Armii Polskiej, jak jeszcze w czasach, które też pan generał pamięta, gdzie był trochę taki ewenement dla nas. Pan generał pamięta, że podjeżdżał amerykański Humvee i szeregowa wyskakiwała i zmieniała koło w nim, prawda? I nasz major leciał, żeby jej pomóc, co skończyło się poważnym incydentem dyplomatycznym wręcz, prawda?
Pamiętam to, 97 rok, amerykańska szeregowa zaczęła wbijać antenę, znaczy takie odciągi do anteny, takim młotkiem pięciokilowym i dwóch polskich majorów i podpułkownik biegli jej pomóc, bo nie mogli na to patrzeć. W 97 roku ćwiczenie Orli Szpon. No, więc dla nas to był szok wtedy. Dzisiaj się przyzwyczailiśmy oczywiście.
Tak. I oczywiście ta dziewczyna, może ona się bardziej zmęczy niż silny facet, ale ona naprawdę da sobie radę. Ona tym młotkiem wbije i spokojnie. Natomiast tak, pierwszą rzecz, którą ja bym chciał powiedzieć, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to podnoszenie wynagrodzeń nie jest złotym środkiem. Ono działa do pewnego momentu, natomiast wszystkie badania cywilne, one wykazują, że kompetencje będą rosły, bo jak gdyby będzie za podnoszeniem wynagrodzeń trzyma jakość do pewnego miejsca, a od pewnego miejsca będą szli ludzie do armii, którzy absolutnie w armii nie powinni być, ale przyciągną ich finanse, wyłącznie. Wyłącznie, a to jest za mało. Jeżeli człowiek nie ma wewnętrznej gotowości do pewnych poświęceń, ja nie muszę, że każdy musi być pasjonatem wojska, tak? No ja akurat jestem. Ja robiłem to, co kochałem przez większość życia, ale nie oczekuję, że nigdy nie oczekiwałem, że wszyscy moi podwładni będą pasjonatami. Ich była zawsze mniejszość, ale chodzi o to, żeby mieli tą świadomość, że to jest stosunek służby, a nie stosunek pracy. A podnoszenie tych pieniędzy sprawi, że w pewnym momencie przyjdą ludzie, którzy będą jak gdyby wyłącznie zainteresowani pieniędzmi, a dla nich mundur żadnego znaczenia nie będzie miał. Oczywiście takie zjawisko trochę zawsze było, że szli ludzie tylko ze względów finansowych, ale jest kwestia procentów. Żeby ich była zdecydowana mniejszość. Więc podnoszenie tych pensji w nieskończoność nie. Ja już pomijam, że był taki moment, że budżet armii wyglądał tak, że większość była przejadana przez wojsko, a na modernizację techniczną nie wystarczało, prawda? Trzeba pamiętać, że jak gdyby te pieniądze będą rosły dlatego, że ciągle emerytury pochodzą z tego budżetu też, a ilość emerytów wojskowych rośnie. Mało tego, ona niedługo wzrośnie skokowo, choćby dlatego, że na emerytury zaczną odchodzić szeregowcy. Trzeba też się liczyć z tym. Oczywiście to są jakieś ułamki, ale...
Przepraszam, tylko proszę powiedzieć, jaki jest byt emerytalny żołnierza teraz w Polsce? Po ilu latach może odejść na emeryturę?
Z tego co pamiętam, to według za naszych czasów, mówiąc kolokwialnie, było 15, nie wiem czy w tej chwili nie podniesiono do 20. Ja już na bieżąco nie śledzę, czy nadal 15 jest.
Teraz jest chyba 25 nawet. Tam jest wiek lub ilość przesłużonych w wojsku lat.
Może tu jest jakiś problem, ale za wcześnie żołnierze odchodzą na emeryturę, panowie.
Każda armia świata daje możliwość wcześniejszego odejścia. To nie jest nagroda, to jest wymóg służby. Naprawdę zdrowie żołnierza, im bardziej on jest w linii, ty wcale nie jest z każdym rokiem coraz sprawniejszy. To nieprawda. Ktoś myśli, że po każdej misji żołnierz wracał coraz bardziej sprawny i jak ja miałem za sobą powiedzmy tych misji 7, to po 7 to ja byłem takim Rambo. Nie. Po 7 misjach ja miałem ilość kontuzji, schorzeń i tak dalej na 1,5 strony A4. No i po prostu, tak?
Tutaj powiem tak, że wydaje mi się, że te takie buńczuczne zapowiedzi 300-tysięcznej armii nie znajdą pokrycia w rzeczywistości. Więc tak naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby osiągnąć sukces w tym, co robimy. Tak? I teraz pytanie, czy nie zrobić więcej wojska w wojsku. Bo dzisiaj tak naprawdę, jak się popatrzy na strukturę polskiej armii, to ile ludzi tak naprawdę może strzelać, latać, jeździć czołgami? No, 30% armii. Reszta to są różnego rodzaju otoczki. Do logistyki jeszcze wrócimy. Czy nie pójść w kierunku takim, jak na przykład niektórych armii skandynawskich, że jest potężny obszar cywilny, który obsługuje armię, tak? Bo czy kierowca, nie wiem, wozu z paliwem na lotnisku musi być sierżantem czy plutonowym? Może być cywilem. Dziesiątki rzeczy mogą robić specjaliści cywilni, których po pierwsze udział w budżecie MON-u będzie trochę mniejszy, bo nie potrzeba im wielu tych dodatkowych rzeczy, które się płaci żołnierzowi. Będzie też to wpływ na lokalny rynek pracy i ten. Więc ja uważam, że powinniśmy pójść w kierunku zwiększenia wojska w wojsku, tak to powiem trochę, czy zdolności bojowych w wojsku, bo dzisiaj tak naprawdę finalnie, to zresztą było widać na granicy, jak jechały jednostki, nagle się okazywało, że nie ma kto ich zrotować, bo już nie ma żołnierzy. Więc jestem zwolennikiem tego, nie takiego zwiększania do 300 000 armii w tej samej strukturze, która dzisiaj jest, i mnożenia kolejnych bytów administracyjnych czy jakichś, tylko zwiększenia wojska w wojsku poprzez różnego rodzaju działania około, bo tak jak powiedziałem, dziesiątki rzeczy w wojsku mogą robić cywilne firmy, mogą robić cywile zatrudnieni w wojsku, mogą robić inne podmioty. Tak wiele armii świata funkcjonuje. No, choćby armia amerykańska, logistyką na misji zajmował się KBR, a nie armia amerykańska. Tak? I tysiące pracowników KBR-u, a może dziesiątki tysięcy pracowało w różnych częściach świata i jakoś to nie umniejszyło największej armii świata niczego, a wręcz mam wrażenie, że wszyscy byli zadowoleni. Więc jest wiele przykładów na świecie, jak zwiększyć ten udział wojska w wojsku i dopóki tego nie zrobimy, to będziemy mieli ogromny problem, bo ja nie widzę dzisiaj możliwości, żeby nagle się w ciągu 2 czy 3 lat zrobiło 300 000 armia. Proszę zobaczyć obrona terytorialna, tak? 6-letni projekt, na początku padały jakieś cyfry, nie wiadomo jakie, potem zredukowano do 50 000. Dziś jesteśmy na poziomie 30 i w zasadzie nie jesteśmy w stanie przekroczyć tych 30 000. Tam się to leciutko waha, ale to mniej więcej się ustabilizowało na poziomie 30 000. Koniec. Armia się ustabilizowała na poziomie 100 000, teraz może jeszcze będzie 120-130, ale to też jest maks, co się da zrobić z tego. Już więcej no, nie da się. A to, co pan pułkownik powiedział o podnoszeniu uposażeń, no to nie jest, to jest droga donikąd, bo teraz jak spojrzeć innym pracownikom sfery budżetowej, bo jeżeli my chcemy dać szeregowemu, który skończył szkołę podstawową, 5 000 zł, to ile powinniśmy dać nauczycielowi, który skończył dwa studia podyplomowe i uczy nasze dzieci. No z całym szacunkiem, tak? Ja nie porównuję oczywiście na wprost żołnierza z nauczycielem, ale no, wszyscy jesteśmy w strefie budżetowej, ile powinna zarabiać pielęgniarka, ratownik i tak dalej, i tak dalej. No nie da się jednego obszaru w strefie budżetowej wywindować w nieskończoność, a reszta ma biedować. No bo to tak się nie da.
Oczywiście,
tak. Więc tu trzeba znaleźć inne rozwiązania. Na razie ich nie widzę i tutaj jest mój wielki ból głowy.
No tak, to jest, wojsko jest tylko częścią systemu, nie można o tym oczywiście zapominać. Panowie, ja z przerażeniem patrzę na czas, który upływa. Strasznie, żeśmy się zagadali, bo tematów jest dużo. Ja myślę, że trzeba zrobić jeszcze co najmniej jedną taką dyskusję, ale już musimy przejść do wielkiego finału i to ostatnie pytanie to będzie takie, które panowie też zasygnalizowaliście na początku, to znaczy do jakiej wojny my się właściwie szykujemy, bo te olbrzymie zakupy wskazują na to, że szykujemy się do wojny no wręcz prowadzonej w samotności, przeciwko jakiemuś przeciwnikowi, a nie koalicyjnej. Chociażby doświadczenia Ukrainy pokazują to, że ten sprzęt nie trzeba wszystkiego mieć w godzinę zero, ale że on przychodzi od sojuszników, prawda? I część ekspertów mówi, że to jest właściwie taka armia, no może nie tyle do marszu na Moskwę, prawda? Bo to pewna przesada, ale do samodzielnej walki. Jak panowie to widzicie? Czy czujecie, że ta armia jest rzeczywiście przygotowywana do tego, żeby samemu obronić Rzeczpospolitą? Czy ona i te wszystkie zakupy łączą się jednak w jakąś logiczną całość z naszymi armiami naszych sojuszników z NATO? Może pułkownik Lewandowski zacznie.
Moim zdaniem, gdyby się to wszystko udało, bo ja mam mimo wszystko, ja jestem optymistą jednak i mam nadzieję, że tą armię znajdziemy złoty środek i gdzieś tam pod te 300 tysięcy, tylko nie w tej formule, która teraz jest, może jakoś osiągnie się, aczkolwiek gdyby mnie ktoś teraz miał spytać jak, to powiedziałbym, że na chwilę obecną nie wiem, niestety. Natomiast wracając do tego, na jaką wojnę. Jeżeli to wszystko się uda, to ja myślę, że intencją jest taka, że będzie to taka armia, że do tej wojny w zasadzie nie dojdzie. Bo gdybyśmy to wszystko stworzyli, to wszystko mieli, czyli wszystko pójdzie nam sprawnie, to za dekadę. Jeżeli wszystko się uda, podkreślam, to jak gdyby zdolności tej armii będą takie, że w zasadzie atak na Polskę będzie się wiązał z natychmiastowymi, olbrzymimi stratami przeciwnika, nawet przy naszej własnej sile rażenia. I intencja moim zdaniem jest taka, żeby stworzyć na tyle silną armię, żeby po prostu atak na Polskę był nieopłacalny, nawet tą samą Polskę, bo reakcja na to zawsze będzie odpowiedzią na i ona będzie narastać, tak? Czyli nie będzie od razu w pełnej skali. Polska armia będzie w stanie odpowiedzieć potężnie w dużej skali, zakładając, jeszcze raz podkreślam, że to wszystko się powiedzie, o czym rozmawialiśmy, gdzie stawialiśmy znaki zapytania. Czyli nie tyle do jakiej wojny, a do tego, że ta wojna będzie bardzo, bardzo nieopłacalna.
No dobrze, to generał Tomasz Drewniak i to będzie już puenta naszej dzisiejszej rozmowy.
Okej. Ja tutaj jednak się trochę przychylę do tego i to z pewnymi obawami na to patrzę, czy właśnie my nie zwątpiliśmy gdzieś w naszych sojuszników, w siły NATO i budujemy taką armię, której powiemy, my nie potrzebujemy NATO, nie potrzebujemy sojuszników, my się sami obronimy, czy sami jesteśmy, mamy taki potencjał, że nikt nas nie zaatakuje i jesteśmy to w stanie zrobić. Gdyby takie myślenie było, bo tak naprawdę dzisiaj nic nie wiemy, mówiliśmy kilkakrotnie o doktrynach, o dokumentach doktrynalnych, tego nie widzimy nigdzie, ale gdyby się okazało, że, no bo patrząc na to, co się dzieje, będziemy mieli najwięcej czołgów w Europie chyba, to dotyczy to artylerii i tak dalej, czyli z każdych z obszarów będziemy albo państwem, które będzie liderem, albo państwem, które będzie miało tyle, co wszyscy inni w Europie razem. Tak? Mam takie wrażenie, obym się mylił, bardzo bym się chciał mylić, żeby nie było tak, że za parę lat ktoś powie, że my tutaj nie potrzebujemy żadnych sojuszy, że my no, sobie damy radę sami i zaczniemy prowadzić taką trochę politykę izolacyjną. Taką politykę może prowadzić Szwajcaria, taką politykę może prowadzić parę innych krajów. Polska jest w takim miejscu na świecie, że mamy tylko dwie drogi. Albo być zintegrowany z Zachodem, albo stać połknięty przez Wschód. Nie widzę tutaj trzeciej drogi szwajcarskiej jakiejś takiej. Dzisiaj nawet tą drogę Finlandia przyjęła i Szwecja, które przez długie lata prowadziły swoją politykę, ale w obecnej sytuacji podjęły decyzję, że jednak pełna integracja z systemem natowskim to jest jedyna droga, jaka jest. I ja bardzo, bardzo uważnie obserwuję właśnie, czy nie rodzą się jakieś takie myśli w głowach, że zbudujmy najpierw potęgę, a potem powiedzmy, że no to panowie, my tu sobie będziemy prowadzić własną politykę, tak jak to na przykład robią Stany Zjednoczone w NATO, które prowadzą własną politykę. Są w NATO, ale tak naprawdę prowadzą własną politykę. Mam nadzieję, że takie myśli się nie rodzą i że Polska będzie, podnosząc swój potencjał, będzie coraz lepszym graczem w sojuszu i to Polska będzie nadawać ton sojuszowi, a nie będzie się od niego odsuwać. I to jest taka moja obawa, ale też nadzieja.
Czyli te całe zakupy nie zrobią z Polski mocarstwa?
Myślę, że oddzielny program o logistyce, bo tutaj nie wspomnieliśmy o tym, że znaczy gdzieś tam między słowami to padało, ale proszę sobie wyobrazić, że żeby, nie wiem, dowieść amunicję, paliwo i wszystko do na przykład 1000 czołgów, to nie wiem, potrzeba 5000 ciężarówek, tak? No tak.
Na pewno dwie brygady logistyczne nie wystarczy.
No dobrze, panowie, to tylko pokazuje, że musimy się jeszcze raz umówić. Co będzie, zobaczymy. Horyzont czasowy panowie zaznaczyli na jakieś za 10 lat, jak to wszystko będzie. Miejmy nadzieję, że tyle czasu Polska ma. Ja rzeczywiście, podobało mi się to, co powiedzieliście panowie, że ta armia najlepiej byłoby, żeby zapobiegła wojnie przez swoją siłę odstraszania. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą dyskusję.
Dziękuję bardzo.
Moimi gośćmi dzisiaj i państwa gośćmi byli generał Tomasz Drewniak. Bardzo panu dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję.
I pan pułkownik Piotr Lewandowski. Bardzo dziękuję panie pułkowniku.
Dziękuję za spotkanie.
A więc drodzy państwo, pierwsze koty za płoty, pierwsza debata, pierwszy odcinek nowego cyklu za nami. Chciałbym oczywiście tradycyjnie podziękować widzom. Najważniejszy kciuk jest dla was. Dziękuję, że oglądacie, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki wam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Redis Bet i moje książki, m.in. Ukraińcy. I kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Fundacji Zarys, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę. Kciuk dla Legimi, które prowadzi, jest to biblioteka cyfrowa, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy was serdecznie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.